serca i rostru naše, dobre nama pomoge i izdavnosti, a veka nauka bila danas poživkem da čestnim i vječnim, šest Hristusa, Pana našega. Amen.
Ejte, będziemy kontynuowali nasze rozważania nad tym fragmentem z Księgi Królewskiej. Dzisiaj zrobimy końcówkę pierwszej Księgi Królewskiej i początek drugiej. I słuchajcie, jak pamiętacie, ostatnio sobie o tym mówiliśmy, był taki moment, kiedy Izrael został ukarany za swoją niewierność względem Pana Boga. Eliasz jako prorok. Przypominam, że jest to jeden z tych proroków, którzy sami nie spisali księgi, tylko po prostu ich historia została opisana przez jakąś osobę, która spisywała tą księgę królewską. On został zachowany przez Pana Boga. Pan Bóg rzeczywiście go wspierał. Najpierw wysłał go do tego źródła, gdzie miał ten pokarm od kruków, o tym sobie mówiliśmy. Później do tej wdowy w Sarepcie Sydońskiej, która rzeczywiście zadbała o niego, przyjęła go i Pan Bóg błogosławił, sprawiając, że mąka i oliwa nie wyczerpały się, dopóki on u niej był. Natomiast mamy tutaj pewien kryzys w życiu Eliasza, pewien taki, taka oznaka pychy. Zobaczcie, ja tak sobie też zawsze myślę, że opis takich momentów kryzysowych, bo już mówiliśmy sobie, że i Dawid miał kryzysy, i Abraham, wiecie dobrze, że i sam pierwszy papież miał kryzysy. Ja myślę sobie, że po pierwsze to jest też takie budujące, że ci ludzie, którzy mieli tak mocne doświadczenie wiary w Pana Boga, oni nie byli idealni, tak? Więc my też czasami jak mamy kryzysy, to nie ma się co załamywać. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, ja sobie zawsze tak myślę, że to jest pewna szczerość tych autorów, prawda? Bo na przykład zaparcie się Piotra można byłoby spokojnie pominąć, chyba nikt by o tym nie wiedział, prawda? Przemilczeć. A tymczasem w Biblii nawet te takie trudne momenty jakiegoś kryzysu, załamania, wyparcia się Pana Boga rzeczywiście są opisane i autorzy się tego nie bali. 19 rozdział mówi o tym kryzysie, on dopiero będzie się rozwijał, on tutaj został w pewnym sensie zaznaczony. Wtedy Pan rzekł do niego: idź, wracaj twoją drogą ku pustyni Damaszku. I tu słuchajcie, na chwilę się zatrzymajmy. Pustynia Damaszku będzie również nazywana pustynią syryjską. To jest tutaj ten teren. I słuchajcie, dlaczego to ma tutaj takie znaczenie? Kiedyś sobie mówiliśmy, kiedy omawialiśmy Abrahama, ja to tylko przypominam, chyba że ktoś doszedł, to usłyszy to po raz pierwszy, że te tereny, które są tutaj zaznaczone takim fioletowo-różowym, bordowo-różowym kolorem, to jest tak zwany żyzny półksiężyc. Prawda? Taki półksiężyc. I to są, słuchajcie, te tereny, które są uznawane za takie bardzo urodzajne. Tak? Każdy, kto zaczyna dzisiaj w szkole podstawowej nauki historii, zaczyna historię od tego terenu Mezopotamos pomiędzy rzekami Tygrysem a Eufratem. Tam był rzeczywiście możliwość przetrwania najstarszych cywilizacji, bo oczywiście rzeki dostarczały odpowiedniej gleby i nawodnienia, żeby można było tam uprawiać ziemię. Tutaj mamy Galileę, prawda? Więc to są też tereny już takie żyzne. I tutaj oczywiście wiemy o tym, że Nil, kiedy wylewał, prawda, największy zasób. To zawsze mnie tak śmieszyło, że największy zasób państwa to było po prostu błoto, które, prawda, wylewało razem z tą wodą, ale paradoksalnie w tamtych gospodarkach, gdzie ogrom ludzi było uzależniona od rolnictwa, po prostu te państwo mogło żyć pewnym dobrobyciem. Więc zobaczcie, mamy tutaj ten żyzny półksiężyc, ale widać już pewien kryzys w życiu Eliasza, ponieważ Pan Bóg nie wysyła go tam, gdzie jest dobrobyt, prawda? Tam, gdzie on mógł sobie spokojnie przetrwać. Wysyła go na pustynię, prawda? Pustynia zawsze była miejscem doświadczania swoich słabości, zmagania się ze samym sobą, ale również pustynia w tamtym rejonie jest po prostu miejscem, gdzie życie człowieka jest po prostu bezpośrednio zagrożone, tak? Pan Bóg wystawia go na pewną próbę ze względu i na zwierzęta, które tam mieszkały niebezpieczne, i brak wody, brak takich osiedli ludzkich, prawda? No tutaj mamy po prostu szczerą pustynię. Oczywiście no Damaszek, który został tu wymieniony, to jest potężne miasto handlowe, ale to było te tereny przy Damaszku, poza miastem. A kiedy tam przybędziesz, namaścisz Hazaela na króla Aramu, później namaścisz Jehu, syna Nimsiego, na króla Izraela, a wreszcie Elizeusza, syna Szafata z Abel-Mechola, namaścisz na proroka po tobie. I teraz zobaczcie, to będzie pewien nowy etap w ogóle w historii Izraela. Hazael, on dokona sądu nad Izraelem, po prostu go zaatakuje. Jehu, o tym będziemy sobie jeszcze mówili w dalszej części, tutaj tylko tak sygnalizuje, wymierzy karę domowi Achaba, czyli również ukara władcę, natomiast Elizeusz będzie następcą po Eliaszu. Co Pan Bóg mu tak delikatnie sugeruje? Nie jesteś niezastąpiony, prawda? Namaścisz już swojego następcę, więc wiedz, że tutaj twoje życie dobiega końca. Dzisiaj sobie też powiemy, bo tutaj Eliasz wyciągnął dobre wnioski. Oczywiście Pan Bóg później w sposób taki niezwykły wziął to z nieba. Więc słuchajcie, tutaj już jest taki sygnał bardzo dyskretny. Trzeba w tych dwóch zdaniach, które usłyszymy, tak naprawdę znać cały szeroki kontekst, żeby zobaczyć, że już Pan Bóg ma dużo dalszą perspektywę i pewne osoby już będą odchodziły, które władały i państwem, i które był prorokiem Eliasz, prawda, żeby ustąpić miejsca nowym. Idźmy dalej. Kolejny, to jest w zasadzie kolejny werset. Zostawił jednak w Izraelu 7 tysięcy takich, których kolana nie ugięły się przed Baalem i których usta go nie ucałowały. I tu, słuchajcie, mamy kilka rzeczy. Pierwszy motyw, który od tego momentu będzie się nam u proroków bardzo często powtarzał, to jest tak zwana szabit po hebrajsku, czyli reszta. I ten motyw będzie się pojawiał bardzo często w takim kontekście, że nawet jak był Izrael, oni nie wiadomo, jak to jest z ludźmi, tak? Starają się żyć dobrze, bywało różnie, to prorocy będą mówili o tym, że zawsze w jakiejś grupie będzie ta reszta, ta niewielka grupa ludzi, dzięki którym Izrael zostanie zachowany. Tak? Czyli zawsze taka reszta, ta niewielka grupa ludzi na tyle prawych, wiernych Panu Bogu, którzy nawet kiedy trafią później do niewoli babilońskiej, o tym jest ta piękna księga Daniela, będą zachowywali prawo Izraela. Nie będą chcieli podporządkować się obcym królom i obcym bogom. Prawda? Więc tutaj jest takie poczucie, że zawsze jest ta niewielka grupa, która daje pewną nadzieję na przyszłość i która pozwoli Bogu zawsze kogoś uratować, czasami cały naród. Pamiętam o tym, że kiedy Abraham targował się z Panem Bogiem, to w Sodomie nawet 10 sprawiedliwych nie znaleziono, więc no nie było sensu. Pan Bóg tylko wyprowadził Lota z dziećmi, z żoną, która też po drodze odwróciła się, prawda, trzeba zobaczyć, co tam się dzieje, więc tak naprawdę ci, którzy byli sprawiedliwi, zostali uratowani. Pomijając ten niuans, że oczywiście Lot był tam przybyszem, nie był na stałe mieszkańcem miasta, ale to już sobie omawialiśmy. I teraz zobaczcie, kolejna bardzo ważna rzecz, to jest ugięcie kolan. Oczywiście tutaj mamy w tym kontekście przed Baalem, prawda? Czyli Bóg zarzuca im, osądza ich z tego powodu, że oni nie oddawali czci jedynemu Bogu, tylko oddawali cześć, czyli uginali kolana przed innymi, bóstwami. Stella Salmanastera III mówi o tym, że król Izraela, Jehu, całuje ziemię przed asyryjskim władcą. Czyli co to oznacza? Oddaje mu cześć, prawda? Oddaje mu swoje uniżenie. Więc nie uznaje za władcę ziemi samego Boga, o tym się sobie też powiemy w trochę innym kontekście, tylko uznaje za władcę ziemi, władcę obcego. Natomiast taki tekst, który pochodzi właśnie z Bliskiego Wschodu, on jest jednym z takich najbardziej znanych tekstów, Enuma Elish mówi o tym, że w panteonie bóstw pogańskich, prawda, inni bogowie, oczywiście pisani małą literą, kiedy uznali pewne pierwszeństwo Marduka, również oddali mu pokłon. Pokłon był albo wyrazem uznania wobec króla, niższych warstw społecznych, prawda? Natomiast najczęściej ugięcie kolan było względem Pana Boga. To jest ten piękny czasownik, to jest właśnie coś, czego po polsku w ogóle jakby nie da się oddać, bo my mamy zupełnie inną strukturę języka. Natomiast w języku hebrajskim jest kilka koniugacji, każda wyraża taki pewien subtelny niuans, pewną cechę danego czasownika. I właśnie czasownik oznaczający upadanie albo modlitwę, bo to jest ten sam czasownik, zawiera w sobie taki aspekt nieustannego czynienia tego, prawda? Czyli człowiek jest wezwany do tego, by nieustannie oddawać cześć Panu Bogu. Oczywiście Żydzi rozumieli to w ten sposób, że my oddajemy cześć Panu Bogu nie tylko na takiej modlitwie w sensie ścisłym, prawda? Ale na przykład właśnie czyniąc dobro, postępując sprawiedliwie w pracy, postępując sprawiedliwie w relacjach z drugim człowiekiem, tam wchodziło całe życie społeczne, rodzinne, prawda, w aspekty te opisane w Torze. Więc to wszystko sprawiało, że człowiek oddawał cześć Panu Bogu i tak naprawdę od samego początku dnia do samego końca powinien to czynić. Natomiast tutaj mamy zupełne zaprzeczenie tego. Oni odrzucają jedynego Boga i oddają cześć oczywiście Baalowi. I teraz zobaczcie, że w takiej sytuacji, jeżeli ktoś nieustannie oddaje cześć innemu Bogu, no to już dla tego jedynego Boga po prostu nie ma czasu. Prawda? To był też wyraz pewnego hołdu i uległości w czasach starożytnych. Natomiast w listach z Marii namiestnik radzi królowi ucałować stopy lokalnego bóstwa. To są też takie teksty, które się zachowały. I teraz zobaczcie, co to oznacza? To jest typowy konformizm, prawda? Jeżeli władca podbił inne państwo, to po prostu oddawał cześć tym bogom, czy temu bogu i mówił, no to prawda, no to są też nasi teraz bogowie, tak? I na przykład Rzymianie tak bardzo często robili. Wtedy ten panteon bogów się rozrastał do niebotycznych rozmiarów, no bo wszędzie tam, gdzie podbijali kolejne państwa, to przyjmowali kolejnych bogów i w ten sposób też chcieli sobie tak zjednać tych ludzi. W Izraelu był jedyny wyjątek. Żydzi nie zgodzili się na oddawanie czci cesarzowi, nie zgodzili się na oddawanie czci bóstwom, szczególnie tym rzymskim, kiedy Rzym podbił teren Ziemi Świętej, ale również wynegocjowali sobie, żeby nie musieli właśnie oddawać im czci, bo oni po prostu uznawali tylko jedynego Boga. Więc część władców po prostu ja bym to nazwał po prostu tak politycznie podchodziło do spraw religii i jak podbijali dany teren, chcąc sobie zyskać przychylność lokalnych społeczności, po prostu oddawali cześć tym bóstwom, domagali się czci dla siebie i w ten sposób wchodzili w takie układy polityczno-religijne. Tutaj absolutnie Biblia taką sytuację wyklucza. Żydzi nie mogli oddawać czci obcym bóstwom. Ciekawa kwestia dotyczy władców. Ponieważ tak naprawdę Stary Testament w zasadzie nie potępia, jeżeli ktoś uznaje władzę innego władcy, prawda? Tylko właśnie, żeby nie oddawać czci obcym bóstwom. To szczególnie był problem w czasach Nowego Testamentu, czy chrześcijanie mają słuchać się władzy Rzymu, władzy świeckiej. I Paweł mówi, jeżeli ta władza nie oczekuje od was popełniania jakiegoś zła, czegoś, co jest sprzeczne z Ewangelią, to w sumie nas to nie powinno jakoś gorszyć i nie powinniśmy przeciwstawiać się władzy Rzymu. Nie? Więc to zostały te kwestie polityczne już w listach Pawła później rozstrzygnięte. Natomiast tutaj im jest oczywiście zarzucano po prostu bałwochwalstwo. Mamy, słuchajcie, dalej powołanie Elizeusza, czyli Eliasz idzie powołać swojego następcę. Tu akurat jest zdjęcie z Włoch, ale ono w pewnym sensie jakoś obrazuje. Elizeusz został powołany przy pracy. I to jest, słuchajcie, moim zdaniem też taka fascynująca rzecz, taki motyw, który w wielu miejscach Biblii się pojawia, że człowiek spotykał Boga w takich codziennych obowiązkach. Tak? To oczywiście apostołowie, mówiliśmy sobie na przykład o Dawidzie, prawda? Który pasł owce i przychodzi prorok namaścić go na króla nad Izraelem, oczywiście z woli Pana Boga. I tutaj mamy dokładnie taką samą sytuację. Elizeusz po prostu wykonuje swoje obowiązki. On zarządzał 12 parami wołów. Oczywiście przy każdej z tych par wołów musiał być jakiś człowiek, który tam obrabiał to pole, on po prostu nimi zarządzał. Te 12 par wołów to w sposób naturalny chodziło o to, żeby po prostu jak najszybciej to pole, prawda, obrobić i żeby tam posiać i żeby ono wydało plony. Co ciekawe, w ten sposób też autor biblijny pokazuje, że on był człowiekiem odpowiedzialnym. Zarządzanie takimi ludźmi, to była odpowiedzialna praca, a tam tekst tak wyraźnie mówi, że myśli w pewnym takim szyku, prawda? Szyku jeden przy drugim, żeby to pole obrobić. Więc on był, Elizeusz od razu jest opisany jako człowiek taki bardzo zaradny, tak? Mający zawód, znający się na tym. Został na niego nałożony płaszcz. I teraz, słuchajcie, ciekawa rzecz. Ponieważ, po pierwsze, płaszcz jest jednym z takich, ubrań, które symbolizuje pewien zawód. Tak? I on tak symbolicznie został naznaczony na proroka. To jest trochę tak, jak widzimy sutannę, wiemy, że ksiądz, widzimy mundur, wiemy, że to policjant, prawda, czy tam żołnierz, togę, to sędzia, prawda? Czyli pewne ubiory wiążą się z pewnym urzędem, który się sprawuje. I tutaj dokładnie tak samo. Nałożenie płaszcza to było takie symboliczne naznaczenie go na proroka. I słuchajcie dalej. To taka rzecz, o której ja kiedyś wspominałem, ale też warto o tym wiedzieć. Tutaj jest to oczywiście czynność symboliczna, takie symboliczne naznaczenie go na proroka, natomiast płaszcz generalnie miał bardzo konkretne zadanie, czyli ochrona przed słońcem w ciepły dzień. One były takie materiałowe, albo ochrona przed zimnem, albo w te zimowe dni, albo w nocy jako nasza kołda. Natomiast, słuchajcie, warto wiedzieć, i tutaj się przypuszcza, że tak to było, Oni na co dzień nosili takie tuniki, prawda, pod spodem. To było trochę traktowane, można byłoby to porównać do naszej bielizny, tak? I ludzie, którzy ciężko pracowali, a płaszcz był czymś po prostu bardzo cennym, no to możemy przypuszczać, że oni w tych tunikach po prostu takich przewiewnych gdzieś tam sobie pracowali. Wiem o tym też dokładnie, ponieważ Piotr, który łowi ryby, też tam jest napisane, że był prawie nagi, prawda? Dlatego przychodził płaszcz, jak zobaczył Jezusa. No bo wyjście w takiej tunicy, no to trochę tak jakbyśmy, nie wiem, w koszuli nocnej wyszli na ulicę, no to było uznawane za taki pewien negliż. Natomiast jak kwarteci pracowali w polu, no to oczywiście te tuniki, Biblia też często mówi o tym, o podwiązywaniu tych tunik, żeby mieć po prostu je tutaj przed kolano, żeby mieć nogi gotowe do pracy. Więc oni tak prawdopodobnie pracowali, tym bardziej, że w spiekocie dnia. I on po prostu nakłada na niego ten płaszcz, trochę przekazując mu swoją władzę, taką władzę, tak? Przekazując mu swój urząd. I teraz na co jeszcze chciałbym zwrócić uwagę. Tam praktycznie nie ma słów. Tam jest pewien symboliczny gest, który się dokonuje. I to jest znowu takie wprowadzenie proroków, o których mam nadzieję kiedyś sobie będziemy mówili. Bardzo często prorocy będą właśnie wykonywali pewne symboliczne gesty, które mają często oddziaływanie dużo mocniejsze niż same słowa, które będą wypowiadali. I tutaj właśnie zalążek tego mamy. Ale o tym sobie przy konkretnych przykładach będziemy mówili. Elzeusz prosi o to, żeby mógł iść się pożegnać ze swoimi rodzicami. W czasach starożytnych po pierwsze był ogromny szacunek do rodziców, to było coś naturalnego. Po drugie, wręcz niemożliwością było opuszczenie jakiegoś terenu, miejsca, zamieszkania bez pożegnania. Ten rytuał takiego pożegnania był bardzo rozbudowany. Często właściciel, który przyjmował gości, się niemalże na siłę zatrzymywał, to jeszcze zostań tutaj, podjedz trochę, wypijmy jeszcze, prześpij się jeszcze jedną noc. Później, kiedy już takiemu człowiekowi udało się wydostać, no to był odprowadzany przez pana domu. No to był cały skomplikowany rytuał, więc tutaj Elizeusz po prostu no, czuje, że nie może tak bez słowa tych rodziców opuścić. Tym samym zakłada, że do tego domu rodzinnego nie wróci. Tak? Prorocy mieli to do siebie, że najczęściej zginęli śmiercią męczeńską, więc już jak tą misję rozpoczął, to zakłada, że nie wróci. Chce się pożegnać z rodzicami i stąd ten taki pocałunek na pożegnanie. Słuchajcie, tutaj tylko takie małe dopowiedzenie. Właśnie do tej sytuacji nawiązuje Jezus w swojej Ewangelii. Kiedy mówi o tym, że młodzieńcowi nie możesz iść pożegnać się z rodzicami, bo nie ma na to czasu. Trzeba już iść głosić Ewangelię. A później mówi uczniom, nie przechodźcie z domu do domu i nie pozdrawiajcie nikogo, bo nie ma czasu na te wszystkie ceremoniały, prawda? Tylko po prostu trzeba jak najszybciej iść i głosić Ewangelię. Właśnie do tych tradycji Jezus później nawiązuje. Dalej, egzegeci mówią o tym, i to jest ciekawa rzecz, chociaż ona wprost w tekście biblijnym nie pada, że Elizeusz mógł oczekiwać błogosławieństwa od rodziców, takiego wyprawienia przez nich, takiej zgody na to, żeby rzeczywiście mógł pełnić tą posługę, bo był to też pewien zaszczyt. On, słuchajcie, dalej składa ofiarę. I tutaj nie wiemy do końca, czy przebłagania, czy dziękczynienia. Po prostu jakoś ma taką potrzebę, żeby w tym momencie powołania złożyć Bogu ofiarę z tych zwierząt, które akurat były na polu i żegna się z tymi współpracownikami i rozpoczyna pracę z Eliaszem. I zwróćcie uwagę na taką rzecz, że to jest kolejny taki motyw, który będzie się często pojawiał. Tekst biblijny ani nie mówi o jego kompetencjach, o jego wiedzy, o jego wierze, o nie wiem, o jakichkolwiek cnotach, które by miał. Tylko w zasadzie tekst biblijny zwraca uwagę na jedną rzecz. Został wybrany przez Boga. I tyle. Tak, tutaj tekst biblijny nie skupia się na żadnych jego cechach, które pozwoliłyby nam zrozumieć, dlaczego on został wybrany. Dalej, słuchajcie, mamy opisaną wojnę króla Aramu z Achabem. Tutaj mamy ogromne problemy, ponieważ pada tytuł Ben-Hadad. Problem polega na tym, że ich było aż czterech. Przynajmniej tylu historycy się doliczyli. I oczywiście nie wiemy, który to mógł być. Natomiast zakłada się, że to był Ben-Hadad drugi. I on, słuchajcie, zebrał koalicję władców. Władców, którzy panowali po prostu w licznych miastach i państwach. Tu jest akurat ciekawa rzecz, ponieważ tych 32 koalicjantów, którzy wybrali się przeciwko Achabowi, to jest po prostu strasznie duża liczba tych, byśmy to nazwali, podzespołów. Tak? Ciężko jest takich ludzi zorganizować. I myślę, że najlepszą analogią tutaj do tej sytuacji jest NATO. Znaczy NATO na dzień dzisiejszy jest 31 państw. Miejmy nadzieję, że niedługo będzie 32, bo już tam Szwecja ostro się stara. W każdym razie 31. I teraz ja tak sobie myślę, przykładając pewne dzisiejsze realia do tej sytuacji, oni po prostu musieli czuć ze strony Izraela pewne zagrożenie, tak? Bo tak szybkie zjednoczenie ludzi, którzy w sposób naturalny mają różne interesy, różne problemy, różne zadania. Tutaj akurat 32 koalicjantów, to każdy ma swoje wizje, tak? Każdy król władca ma swoje wizje, natomiast oni się zbierają, więc takie zebranie się najczęściej jest w sytuacji, kiedy jest po prostu wspólny wróg, prawda? Więc wtedy jest dużo łatwiej się zjednoczyć. W każdym razie oni postanowili rozprawić się z Achabem. Słuchajcie, ta koalicja nie zwyciężyła. I tu mamy ciekawy powód, dlaczego oni nie zwyciężyli. Wcale nie dlatego, że Achab był takim wiernym jedynemu Bogu królem, tylko ci koalicjanci popełnili ogromny błąd. Oni Boga nazwali, po pierwsze, przynajmniej nazwali Boga Bogiem gór. Tak? I tekst biblijny mówi o tym, że Bóg odebrał to jako bluźnierstwo, ponieważ to oznaczało, że on ma panowanie tylko na jakimś terytorium, tak? Tam, gdzie są góry. Ci koalicjanci, tych 32 miasta, państwa, oni uważali, że ponieważ Izraelici tam chodzą w te góry, czcić, modlić się i tak dalej, to pewnie Pan Bóg ich tylko w górach wysłuchuje, więc na równinach nie mają żadnych szans. I oczywiście to bardzo zadłościło Pana Boga. To było odebrane oczywiście jako bluźnierstwo i oczywiście Pan Bóg sprawił, że ponieśli spektakularną porażkę ci Asyryjczycy, natomiast Izrael odniósł spektakularne zwycięstwo i oczywiście Bóg objawił swoje panowanie, które przekracza jakiekolwiek granice czy tereny. Wiecie, i dalej mamy przejście od tej historii, która dotyczy całego narodu, do takiej historii pojedynczego człowieka, tak naprawdę. Człowieka, który założył winnicę. Tu na chwilę się zatrzymajmy, ponieważ po pierwsze, w tamtych czasach, w tamtych rejonach założenie winnicy wymagało ogromnych nakładów pracy. Przede wszystkim trzeba oczywiście kupić roślinę. Zawsze teren, który jest terenem nieprzychylnym, trzeba było przygotować. Wiecie doskonale, że tam teren jest kamienisty, taki no, słaby pod uprawę, więc to wymagało ogromnego nakładu pracy, żeby te kamienie po prostu powyrzucać i systematycznie winnice zakładać. Winnice zawsze też otaczano murem, żeby można było je bronić, bo winogrona były czymś bardzo cennym. Zawsze też w środku budowano taką wieżę, z której po pierwsze było widać, co się dzieje na terenie winnicy, a po drugie tam zawsze na dole była jakaś piwniczka, gdzie po prostu te wyciśnięte winogrona czy sok z winogron po prostu składowano. I kolejna rzecz, którą zawsze trzeba było zrobić, to była prasa do wyciskania winnic. Wykorzystywano zawsze nierówność terenu, no, i budowano dwie takie, byśmy to porównali do naszego basenu, tak? Czyli takie cysterny, i wyciskano w jednej te winogrona i sok czy ten moszcz po prostu spływał do drugiej takiej, do takiego basenu i już tam nie było tych wszystkich ogonków i tego, na co składają się winogrona. A więc to były ogromne koszty, które musiał ponieść właściciel winnicy. Poza tym zdajecie sobie sprawę, że winnica, winna latorośl ma to do siebie, że ona od razu nie wydaje dobrych owoców, trzeba czekać, prawda, i długo, więc to są ogromne nakłady pracy. W takiej sytuacji król Achab postanowił zabrać, w pewnym sensie, nie wiem, wymusić na pewnym rolniku, zwykłym, prostym rolniku na wozie, żeby oddał swoją winnicę. Oczywiście w sposób naturalny widzimy tutaj pewną niesprawiedliwość. Król, który zarządza ogromnymi terenami, akurat mu się zachciało to jedyne dziedzictwo tego biednego człowieka, więc w sposób naturalny mamy tu poczucie pewnej niesprawiedliwości. Ta winnica znajdowała się blisko tego pałacu w Izrael. Ten pałac był odkryty w latach 90. On był otoczony murem, basztami, wałami. Co ciekawe też, to tylko jako ciekawostkę podaję, miał wydrążoną suchą fosę dookoła. I nam się może to wydawać dziwne, bo my jesteśmy raczej przyzwyczajeni do tych fos takich, gdzie była woda, prawda? I to miało większy sens. Natomiast przez to trudno było się podkopać taki zamek, prawda? Jeżeli tam chyba na dzień dzisiejszy szacują, że na 6 metrów było to wykopane w dół, dookoła tego pałacu, więc po prostu nie można było tak łatwo zrobić podkopu pod murami, żeby dostać się do środka. Więc ten pałac znaleziono. I słuchajcie, oferta władcy jest ofertą bardzo godziwą. On rzeczywiście oferuje dobrą cenę. Natomiast dlaczego nawet nie chciał się zgodzić? Dlatego, że tamci ludzie mieli takie poczucie, że z ziemią jest związane dziedzictwo Izraela. A z dziedzictwem Izraela jest związane przymierze, tak? Czyli oni mieli trochę takie poczucie, że jak ja mam tą ziemię, którą obiecał Bóg moim przodkom, no to ja będę miał też udział w tych obietnicach, które Bóg złożył moim przodkom. Tak? Więc zwracam wam na to uwagę, ponieważ dla tego biednego Naboga ziemia miała nie tylko wymiar materialny, jak czasami tak, prawda, ktoś nie zna pewnego kontekstu i tylko czyta sobie Biblię, no to może tylko na tym się zatrzymać, prawda? Że to niesprawiedliwe, że władca rekwiruje komuś, czy nawet wykupuje ziemię. Natomiast ona miała pewien wymiar też religijny, wręcz sakralny. I dlatego nawet nie chce się na to zgodzić. Ziemia była pewnie trochę takim grejtem na udział w Bożych obietnicach. I zobaczcie, że nawet mówi o pewnej ciągłości dziedzictwa, o pewnej takiej restrykcyjnych przepisach dotyczących tego dziedzictwa, że ziemia przywróciła z pokolenia na pokolenie. I teraz słuchajcie, dochodzimy tutaj do dwóch bardzo istotnych tematów, które nam się pojawiają. Po pierwsze, ziemia w Izraelu w tamtym myśleniu była ziemią Boga. Bóg jest jej władcą. Wszyscy ludzie z pokolenia na pokolenie, zgodnie z tym, jak to zostało rozdzielone po przejściu Izraela z Egiptu, po prostu ją dziedziczą. Tak? Więc Jahwe jest jedynym właścicielem. I w ten sposób król, roszcząc sobie pretensje do tej ziemi, no tak naprawdę narusza pewne dobro Pana Boga. I kolejna rzecz, władza w Izraelu nie była nadal, bo mówiliśmy sobie, że w czasach Salomona, Dawida też tak było, nadal nie była władzą absolutną. To nie była władza despotyczna. Czyli nawet król w Izraelu podlegał przepisom prawa i nie mógł tak po prostu sobie zarekwirować, przyjąć własności. Prawda? Oni mieli rzeczywiście to poczucie prawa i mówiliśmy sobie o tym, że król był poniżej prawa, musiał też podlegać prawu, bo oczywiście jedynym, najważniejszym prawodawcą był Bóg. I teraz zobaczcie, w takiej sytuacji oskarżono tego biednego człowieka, niewinnego, o dwie bardzo złe rzeczy. Po pierwsze, bluźnił Bogu i bluźnił królowi. I teraz zwróćcie uwagę na taką rzecz, że to bluźnierstwo oczywiście miało dużo większą wagę, tak, z złamaniem grzechu. Było dla Izraela największą niegodziwością, tak, bluźnierstwo wobec Boga, czy bałwochwalstwo, to na jedno wychodzi. Natomiast bardzo ciężko to było udowodnić. Bardzo ciężko było udowodnić i ktoś mógł powiedzieć, no jeżeli zbluźnił wobec Boga, to Bóg go ukara. Tak? Dlatego również został przez jakiś rzeźbieszków, oczywiście skonfabulowanych, oskarżony również o bluźnierstwo wobec króla. Tak więc oczywiście Nabot został zabity i tą ziemię przejęto, co oczywiście nie podobało się Panu Bogu i będzie miało swoje dalsze konsekwencje. Słuchajcie, ja myślę, że tutaj sobie skończymy i na następnym spotkaniu zaczniemy już drugą księgę królewską.